Popołudnie Wnet.
I wracamy do studia Popołudnia Wnet, ale tylko po to, żeby z naszego studia przy krakowskim przedmieściu przenieść się na Ukrainę, gdzieś w okolice Chersonia, dokładnie gdzie to z racji sytuacji wojennej mówić nie mogę, ale przebywa blisko linii frontu Wojciech Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, Łukaszu. Witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
W rejonie, który cały czas jest bardzo silnie bombardowany przez wojsko rosyjskie. Gdzie jesteś, jak już powiedziałem, nie możemy mówić, ale możemy opisywać, co się dzieje, co widzisz i co odczuwasz, jakie historie ludzkie z tych przygranicznych, przyfrontowych miejscowości do ciebie docierają.
Myślę nawet, że to nie jest tajemnicą. Jestem w Czornobajwce, to jest znane miejsce, w którym lotnisko będące pod okupacją rosyjską w czasie pierwszej fazy wojny było często atakowane, bombardowane i tam Rosjanie stracili bardzo dużo swojego sprzętu. Informacje o Czornobajwce to było jedno z takich miejsc, które podtrzymywało na duchu Ukraińców, że ukraińska armia dobrze pracuje, a Rosjanie popełniają błędy. Jestem w tym samym miejscu, ale tak naprawdę to o czym chciałbym opowiedzieć, to jest Chersoń, bo moje doświadczenie dzisiejsze, które zdobyłem, jest chyba jednym z najtrudniejszych i najgorszych w czasie mojej pracy. Słuchacze Radia Wnet może słyszeli, że dzisiaj przerwałem korespondencję, bo okazało się, że jestem w środku ostrzału razem z kolegami, z Arturem Widakiem, fotografem z Polski. Pojechaliśmy za karetką, bo wiedzieliśmy, że tu był ostrzał, żeby zobaczyć, co się dzieje, i znaleźliśmy się w miejscu, gdzie wynoszono rannego. Sanitariusze krzyczeli do mnie, żebym uciekał, a ja zostałem w samochodzie, żeby nadać spokojnie korespondencję. I gdy usiedziałem już z telefonem w rękach, ze słuchawkami na uszach, nagle usłyszałem to, o czym mi mówiono. Jak słyszysz, a zdarzyło mi się to godzinę temu, czy nawet pół godziny temu, kiedy ktoś mnie złapał i przyciągnął do muru. Usłyszysz świst, to padaj na ziemię. Siedziałem w samochodzie, usłyszałem taki świst, buchnęło niedaleko mnie i gdy drugi raz słyszałem ten świst, nie wytrzymałem, wybiegłem z samochodu i rzuciłem się na ziemię i właśnie wtedy zadzwoniło do mnie Radio Wnet. Muszę powiedzieć, że to jedno z chyba trudniejszych momentów w czasie pracy, bo zaraz potem był kolejny świst. Sanitariusze krzyczeli, żebym uciekał i gdzieś chowałem się w takich miejscach, gdzie jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że trafią odłamki między drzewem a budynkiem. Zaraz potem dobiegłem do moich kolegów, którzy też byli schowani między takimi przedmiotami, więc to rzeczywiście był trudny moment i być może niektórzy słuchacze Radia Wnet się wystraszyli, bo było w tym momencie naprawdę nerwowo, ale o czym ja chciałem powiedzieć wtedy? Wtedy chciałem powiedzieć, że zaznałem dzisiaj tego, co zaznają mieszkańcy Chersonia już odkąd zostali wyzwoleni, mianowicie odkąd zaczęły się ostrzały tego miasta. To jest sytuacja, kiedy wydaje się, że twoje życie jest ruletką. Kiedy porównałem to do tych otworów z numerkami w ruletce, kiedy w jedną stronę kręci się piłeczka, a w drugą ruletka i nie masz pojęcia, czy trafi akurat na ciebie. Jest małe prawdopodobieństwo, że to będziesz ty, ale tak naprawdę może się to zdarzyć i tobie. Tak jak zdarzyło się na drodze, którą jechaliśmy, po 40 minutach okazało się, że na tej samej drodze było uderzenie. Tych ostrzałów w Chersonie jest bardzo dużo. Cały czas słyszy się w tle łup, łup, łup. To ma się wrażenie, że naprawdę jest się na linii frontu, chociaż Cherson de facto taki nie był, a dzisiaj jeszcze to, co chciałem powiedzieć. Odwiedziliśmy miejsce, które się nazywa Wyspą. Jest jak gdyby to wyspa. To jest Karantinny Ostrów, dokładnie. To jest miejsce, gdzie w tej chwili bardzo dużo strzelają, bardzo dużo jest ostrzałów i można powiedzieć, że dotknąłem prawie śmierci. Zobaczyłem cień śmierci, rozmawiałem z człowiekiem, który ratował swojego sąsiada. Sąsiad wyszedł na chwilę z domu w stronę wody. Dom jest położony przy wodzie i już nie wrócił do domu. Wrócił, poszedł do matki, żeby naładować telefon. Powiedział, za chwilę jeszcze wrócę, wychodzę na zewnątrz, i już nie wrócił. Było uderzenie. Tam trafił pocisk, to był pocisk artyleryjski. Jego sąsiad wybiegł go ratować, zaciągnął go do domu i mówił, Dima, oddychaj, Dima, żyj. I Dima, jego sąsiad, umarł na jego oczach, na jego rękach. Mówił, że bulgotała krew, a jego głowa była jakąś taką czerwoną masą. Muszę powiedzieć, że to było jedno z najtrudniejszych, chyba trzeci raz już to mówię, moich doświadczeń, bo ja słuchałem tego człowieka, który w pełnych emocjach mówił o tym. Gdy tam podjechaliśmy, mój kolega Artur Widak, fotograf, zaczął z nim rozmawiać. Pierwsze, co tamten człowiek powiedział, ten sąsiad, to Russian suka. To nie jest bardzo wulgarne słowo, więc myślę, że mogę je na antenie powiedzieć. To niezrozumienie i ta nienawiść w pełni zrozumiała, nienawiść zrozumiała, dlaczego ona się pojawiła i niezrozumienie, dlaczego Rosjanie strzelają po celach cywilnych, jest tutaj ogromne. To się spotyka na każdym kroku tutaj.
To jeszcze jaki jest cel? Czy wśród osób, z którymi rozmawiasz, ktoś rozumie militarną potrzebę bombardowania i niszczenia Chersonia? W końcu pozycje rosyjskie dzieli Dniepr od ukraińskich, więc ewentualny kontratak nie jest taki prosty. Czysta zemsta czy jakaś logika wojenna tam jednak występuje?
Gdy rozmawiam z ludźmi, oni mówią, im jest wszystko jedno, gdzie strzelają. Czy strzelają po celach wojskowych, czy są to obiekty cywilne, im jest bez różnicy. Znajomi, z którymi tutaj rozmawiam, jeden z nich miał wykształcenie wojskowe, był w wojsku, mówił, że sprzęt czy te pociski to są tego gorszego sortu. Wiemy oczywiście, że teraz najważniejsze rzeczy dzieją się w Donbasie. Bachmut to jest miejsce, gdzie jest najgoręcej, ale tutaj cały czas ostrzeliwują i on mówi, że to też jest z jednej strony gorszy sprzęt, gorsze pociski i to są ostrzały artyleryjskie przede wszystkim tutaj, w przeciwieństwie na przykład do Mikołajowa i innych miejsc. Ja osobiście też mam wrażenie, że to jest może zemsta i może taka działalność terrorystyczna. To się niczym nie różni od bombardowania Londynu w czasie II wojny światowej. To jest terroryzm, to jest mordowanie cywilów. No prawie doświadczyłem tego, no prawie byłem o krok. To tylko kilka 12 godzin mnie dzieliło od tego wydarzenia, o którym mówiłem. I efekt jest też taki, że pojechaliśmy dzisiaj na dworzec, żeby zobaczyć, bo już media o tym informują, że ci, którzy przeżyli okupację, którzy czekali na wojsko ukraińskie, teraz doświadczają jak gdyby drugiego dramatu. Doświadczają ostrzałów i uruchomiono pociągi do Kijowa, takie komercyjne, już kursują od dłuższego czasu, a jeszcze uruchomiono połączenie z Chmielnickim. Jest to tak zwane, jak to się mówi, humanitarne połączenie, to znaczy bez biletów można wyjechać raz na dobę z Chersonia w stronę Chmielnickiego.
Jak jest nastrój tych, którzy mieszkają, którym jest wszystko jedno, czy lecą pociski na ostrzały, na cele czysto militarne, czy na cele cywilne, bo i tak ludność cywilna ginie, i tak cierpi. Są obrazki pokazujące ewakuację ludności Chersonia i pewnie też okolic, jak to przebiega, czy faktycznie wszyscy chcą opuszczać swoje domy?
Nie wszyscy. Są tacy, którzy... Rozmawiałem dzisiaj na dworcu z ludźmi. Byłem w wagonie. Zobaczyłem młodą rodzinę, która miała czwórkę dzieci. To jest zupełnie zrozumiała decyzja. Kobieta powiedziała, ja mam dzieci, uderzyli w budynek obok. Musimy wyjechać. Nie ma mowy o tym, żeby dłużej tu siedzieć. Spotkałem inną rozmowę, która zresztą też, jak to inną osobę, która zresztą, jak to często bywa, mówiła, że kogoś ma w Polsce, ci mieli w Wałbrzychu i też kobieta powiedziała, że też uderzają, że ona psychicznie tego nie wytrzyma, a najważniejsze ma córkę. Bardzo często ludzie mówią o tym, że wyjeżdżają ze względu na swoje dzieci, ale kobieta, która ich odprowadzała, takim dość gromkim, odważnym głosem mówiła, że ona nie zostawi swojego Chersonia, to jest jej dom, to jest jej ojczyzna, nie wiadomo, czy będzie chciana gdzieś tam, gdzie pojedzie, ona zostaje u siebie. Także są różne strategie, różne rozwiązania, każdy człowiek inaczej zachowuje się w takiej sytuacji, a myślę, że jak się ma dzieci, to ta decyzja o wyjeździe jest zupełnie zrozumiała, a może nawet konieczna.
Przez prawie 10 miesięcy mieszkańcy Chersonia i okolicznych terenów żyli pod okupacją wojsk rosyjskich. Żyli w rosyjskim mirze. Jaki ten mir pozostawia po sobie wspomnienia?
Z moich rozmów akurat nie trafiłem na te najgorsze opowieści. Ja wiemy, że były tu katownie, wiemy, że znikali policjanci, a których niektórych z nich nie znaleziono do tej pory. Wiemy, że takie rzeczy się zdarzały, no ale Cherson to nie jest małe miasto. Ludzie, z którymi rozmawiałem, najczęściej mówią o takim psychicznym, oni mówią moralno, czyli to psychicznie należałoby to tłumaczyć w tym wypadku, nie można było tego wytrzymać. Mówili, że często się bali, siedzieli w domu i nie wychodzili. Jeżeli nie trzeba, nie wychodziłeś z domu. Albo w piwnicy w czasie ostrzałów, albo z domu, żeby nie spotykać Rosjan, żeby ich nie prowokować, bo nigdy nie wiadomo, czym to się mogło skończyć. Dlatego bardzo często mam takie relacje. Tylko jak trzeba było wyjść po coś konkretnego, a tak jak najdłużej w domu, jak najrzadziej na ulicy. Myślę, że to też pojawią się tutaj takie traumy psychiczne, które się odezwą za kilkanaście miesięcy, za kilka. Ta wojna zabija i kaleczy ludzi każdego dnia, ale z opóźnieniem też będzie kaleczyła już nie ciała, ale psychikę ludzką.
Za chwilę też bardzo ważna rozmowa, chociaż nie tak o tak doniosłym temacie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo pozajmę o sporcie, ale ja sobie pozwolę na jeszcze jedno pytanie. Jak mieszkańcy Chersonia oceniają tych, którzy wyjechali z armią rosyjską, którzy się zgodzili na rosyjską ewakuację? Gdzieś tam w polskich mediach pojawiła się liczba 100 tysięcy ludzi, którzy się ewakuowali z armią rosyjską na lewy brzeg Dniepru.
No tutaj jest oczywiste, że takie osoby są uważane za zdrajców i że to jest postawa haniebna. Ja nawet nie dotykałem tego tematu, ale jest tutaj, to jest bardzo blisko twoje pytanie, tego o czym też chciałem powiedzieć. Jest przekonanie i być może usprawiedliwione, że nadal są tutaj ludzie, którzy informują rosyjską stronę, gdzie strzelać. Dzisiaj już nie zdążyłem o tym powiedzieć, bo to wydarzenie było mniej ważne, bo tam nikt nie zginął. Ale byliśmy również na ulicy całkiem niedaleko, na tej samej wyspie, gdzie padł pocisk i mieszkaniec powiedział, ty rozumiesz, ta ulica jest pusta, tutaj są tylko dwa domy zamieszkałe i trafiło właśnie w nas. Oczywiście nie mam pewności, czy tak jest, czy nie jest, ale on tu zasugerował, że są informatorzy, którzy podają takie informacje. Z drugiej strony nie wiem, czy jest sens, żeby uderzać w dwa domy, gdzie żyje dwóch starszych mężczyzn. Trudno mi to ocenić. Jest przekonanie, że są zdrajcy, że są informatorzy, a tu, gdzie jestem w Czornobajewce, też jest takie przekonanie, że część z pocisków, które spadły na to miasto, czy właściwie wieś, a spadły pierwszej doby, gdy tu byliśmy, było 8 ostrzałów. Dwa z nich, co najmniej dwa, nie były przypadkowe i rachunek prawdopodobieństwa raczej nie wskazuje na to, żeby to był przypadek. Ktoś informuje Rosjan, gdzie, pod są jakie ludzie adresy, i gdzie pod jakie namiary
spuszczać bomby albo kierować ruch rakiet, czy lot rakiet. Wojciech Jankowski z okolic Chersonia był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I trzymaj się, żebyśmy mogli rozmawiać jeszcze wiele razy.